Jesteśmy online.
Cześć wszystkim, to znowu my, witają was Adam Hekle
i Adam Lange, cześć.
Słuchajcie, to już 9 odcinek naszego podcastu Rozmowa Kontrolowana. Bardzo się cieszymy, że nadal jesteście z nami, my też jesteśmy nadal z wami. Myślę, że jest to dobry moment, żeby zaprosić naszego gościa, którym dzisiaj jest kierownik zespołu CERT Polska, Przemek Jaroszewski. Dawajmy Przemka. Cześć Przemku.
Cześć, dobry wieczór.
Słuchajcie, cieszymy się bardzo, że do nas dołączyłeś. Przedstawiać cię chyba za bardzo nie trzeba, bo myślę, że zespół CERT Polska kojarzą wszyscy, a jeżeli nie kojarzą, to zaraz skojarzą. A wykonujecie dużo fajnej roboty, działacie już od wielu, wielu lat. I można by powiedzieć, że chyba jesteś jednym z najstarszych pracowników. Czy masz w zespole kogoś, kto pracuje dłużej od ciebie?
Nie, u mnie w zespole nie mam nikogo, kto pracuje dłużej, natomiast jeszcze w NASK-u pracuje Krzysztof Silicki, który ten zespół zakładał w 96.
Okej, czyli od 96 roku chronicie polski internet. Powiedz, jak w ogóle trafiłeś tam i jak w ogóle trafiłeś do tematu bezpieczeństwa, tak? No bo te ścieżki są bardzo różne u różnych naszych gości. Jaka była twoja? Co cię zaprowadziło do naszego programu po 20 latach w CERT-cie, a wcześniej do CERT-u?
I znów się będą słuchacze skarżyć, że o ludziach rozmawiamy, ale...
To jest program o ludziach. Jak ktoś się skarży, to źle trafił.
Wiesz co... Z bezpieczeństwem zacząłem trochę nie wiedząc, że się zajmuję bezpieczeństwem, bo jeszcze chyba wtedy nikt nie wiedział, że coś takiego jest jakąś gałęzią. I zaczęło się od książki, jak pisać wirusy.
Adama, tak. Pracowałem z nim.
Bardzo fajna książka, z której można się było nauczyć assemblera przede wszystkim i architektury DOS-a. I tego, jak obsłużyć przerwania, no bardzo fajnych rzeczy. A to, że ona się nazywała przy okazji, jak pisać wirusy, to było chyba taki clickbait, którego tego słowa też wtedy nie było. Boże, jak dinozaur się czuje. Wiesz, później mnie zaczęły zastanawiać takie rzeczy, że jak już można obsłużyć te przerwania, można się gdzieś tam napisać sobie jakiś program rezydentny, to na przykład dlaczego w pracowni komputerowej, która jest na Novelu, nikt na przykład nie zauważa, jeśli spaczujesz sobie pliki systemowe DOS-a, tak żeby podsłuchiwały klawiaturę w momencie logowania do Novela, nie? Nie żeby ktoś to robił, bo to było nieetyczne, chociaż etyki wtedy też nie było. Ale nikt takich rzeczy nie zauważał. Kiedy poszedłem kilka lat później na rozmowę rekrutacyjną w NASK-u, co jest zupełnie jakby inną historią, nauczyć się sieci, po to poszedłem do NASK-u, to Krzysztof Siwicki, który właśnie mnie rekrutował, no pytał, czym ja się jeszcze interesuję i mówię mu, że no też takie rzeczy mnie interesują. Jak to jest możliwe, że nikt na to nie zwraca uwagi, że się ktoś tam, że te niby antywirusy są, a nie wykrywają i tak, jak to się dzieje? On mówi, to wiesz co, jak cię takie tematy interesują, to my rozkręcamy takie też tematy tutaj w NASK-u, to może byś się też nauczył. No i tak zostałem, nie? Więc tak naprawdę w większości uczyłem się już w NASK-u. Zaczynałem od tego, od zarabiania skrętek. Później trafiłem do zespołu bezpieczeństwa, który jeździł po klientach, robił pentesty, konfigurował routery i tak dalej. No i ten CERT był wtedy taki wirtualny, czyli tam po prostu były wydzielone etaty, aż gdzieś w 2001 czy 2002 ściągnięto Mirka Maja, który był pierwszym takim pełnoetatowym kierownikiem CERT-u. I zadano mi ważne pytanie, czy chcesz dalej robić te pentesty, czy chcesz się zajmować CERT-em. No i to od tego momentu już tylko turlam się w dół.
Czyli zacząłeś od sieci, dlatego że naukowa i akademicka sieć komputerowa, tak? Słuchaj, Przemku, powiedz nam, co na co dzień robisz w CERT-cie? Jakie jest twoje zadanie?
Co ja robię?
Nic, ale robią dla mnie ludzie.
Ja trochę cię uprzedzę, bo kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy o tym i padło jakieś określenie chyba o hodowli kotów, czy też o zapędzaniu kotów do zagrody, czyli takim zarządzaniu dosyć rozbieganym zespołem, dobrze pamiętam?
Ojej, to może twoja była jakaś analogia, bo nie pamiętam, żebym takiego używał. Znaczy, ja postrzegam to tak, chciałbym, żeby ludzie w CERT-cie robili fajne rzeczy, czyli wynajduję im fajne tematy i żeby byli zadowoleni z tego, w jakich okolicznościach to robią, tak? Czyli żeby mieli, nie wiem, za to jakieś pieniądze i sensowną atmosferę w pracy. Co się wiąże z tym, żeby, no tak jak mówię, wynajdować czy selekcjonować im te tematy i usuwać przeszkody z drogi, między innymi buforować ich od dyrekcji chociażby, czy od, nie wiem, polityków. To jest moje chyba główne zajęcie, więc...
Okej, to też jest ważna rola, tak? Żeby nie wiem, pomagać fachowcom.
Dobra, powiedz... Mówię mądre albo głupie rzeczy w podcastach.
A powiedz, jak to w ogóle... Jak to w ogóle jest spędzić 20 lat w jednej firmie i to takiej specyficznej? Ja mam ze sobą długie doświadczenie w jednej organizacji, wydawało mi się, że 12 lat to jest wieczność. Ty pracujesz w CERT-cie, za chwilę będzie 20-lecie chyba, tak? I nie wiem, tak fajnie jest aż, czy już tak bardzo tam przyrosłeś, że nie da się przenieść nigdzie indziej? To jest zaskakujące, że ludzie tyle lat w jednym miejscu potrafią wytrzymać.
Myślę, że przenieść się da, to akurat jest też i wada, i zaleta tego miejsca, że jakby nie mam obaw, że moi ludzie też znajdą sobie robotę, jeśli będą chcieli, tak? To moją rolą jest ich tutaj zatrzymać. A dlaczego 20 lat w jednym miejscu? Bo ciągle horyzont ucieka. I to jest tak, że zawsze jeszcze jest coś do zrobienia i zawsze są jakieś fajne cele, a czasami to były takie momenty, że to jest po prostu trochę odpowiedzialność za ludzi, którzy są i którzy też widzę, że robią to, co robią, robią z pasją. No i po prostu chciałbym, żeby jeśli to w jakiś sposób mogę im w tym pomóc, to żeby to trwało.
A propos tego uciekającego horyzontu, następne pytanie tak naprawdę jest, co sądzisz o polskich cyberprzestępczach? Czy oni ewoluują z tym, ten horyzont to oni, tak? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
No nie tylko oni, ale tak, to jest spora część, bo dla tych ze słuchaczy, którzy nie wiedzą, jak to wygląda, są trzy takie certy krajowe i rzeczywiście nasz jest tym, który, jeśli mówimy o zagrożeniach, to głównie z taką pospolitą cyberprzestępczością ma do czynienia. Nie z tymi gdzieś tam APT atakami, które są bardziej seksowne pewnie dla wielu, tylko z cyberprzestępcami, tak jak wspomnieliście. Jeśli chodzi o to, czym się wyróżniają polscy cyberprzestępcy, to ja jakoś nie dyskryminuję, wiesz, specjalnie, co myślę akurat o polskich cyberprzestępcach, nie jestem szowinistą. To, co jest ciekawe, bo zastanawiałem się nad tym pytaniem, jakie opublikowaliście wczoraj, że w niektórych krajach cyberprzestępcy mają swoją na przykład jakiś taki swój etos, że nie wiem, nie ruszają swoich, tak? Jak Rosjanie gdzieś tam kroją na pieniądze, to na przykład nie tych, którzy mają rosyjskie lokale ustawione. Albo potrafią negocjować z kimś kwotę okupu, albo w ogóle ten okup odpuścić w razie, może jak jest w trudnej sytuacji. Jakoś z Polakami tego nie zauważam. Nie wiem, czy to jest kwestia nasza narodowa, czy z czego to wynika, ale Polacy głównie łoją swoich jednak, jak widać. No i taką może różnicę zauważam. To, co mi przyszło do głowy po przeczytaniu pytania.
Jeżeli miałbyś porównać tych naszych aktorów, nazwijmy ich aktorów, tak? Okay. Naszych aktorów z tymi zagranicznymi, czy jak to wygląda? Czy nasi są bardziej ogarnięci, sophisticated, jak to mówią?
No właśnie, kurczę, nie. To jest ten problem, że mamy, znaczy problem, kurczę, może lepiej, że tak jest. Mamy wielu zdolnych programistów, mamy mnóstwo wiedzy i potencjału i zresztą fajnych gości zapraszaliście do tej pory, to z samych rozmów wiecie jak jest, nie? Z samych podcastów. Natomiast ci przestępcy, którzy, nie wiem, jeśli mielibyśmy przywoływać tutaj Armagedona, tak, czy Piotra N., który zarządzał jednym z najbardziej spektakularnych botnetów na świecie i był Polakiem, to nie byli jacyś super wyrafinowani przestępcy. Zresztą często jest tak, że to gangsterzy idą w cyberprzestępczość. Ci, którzy się zajmowali gdzieś tam wymuszeniami, po prostu haraczami tego pospolitą gangsterką, w którymś momencie życia dowiadują się, że tutaj też można zarobić pieniądze i być może jest jeszcze łatwiej, tylko trzeba mieć kontakty i być może jest trudniej zostać złapanym i w to się zaczynają bawić. No właśnie, czy to jest lepiej, czy to gorzej? No może lepiej, że u nas ludzie raczej wykorzystują te swoje umiejętności po tej jasnej stronie, więc pozostaje się chyba cieszyć. Natomiast jeśli miałbym o jednym też mało wyrafinowanym, ale ciekawym malwareze wspomnieć, który na polskim ogródku jednak się wybił i był z polską specjalnością, no to VB Clip. Tak, nie wiem, czy pamiętacie, oprogramowanie, które no mega wyrafinowane, w Visual Basicu napisane, podmieniało zawartość schowka, jeśli pasowała do numeru IBAN i podmieniała go na swój zapisany, czy już później w późniejszej wersji wyciągany z konfiguracji numer rachunku konta słupa. I to była rzeczywiście, o ile ja się orientuję do tej pory, polski wynalazek, który zachwycał w pewnym sensie swoją prostotą i jednak skutecznością.
No i mieliśmy polski ransomware Tomasza T.
Ojej.
Już później.
No ale to nie jest ten przypadek, który zachwycałby wyrafinowaniem.
Słuchaj, no, mówisz o różnych działaniach przestępców i myślę, że to ciekawe byłoby, gdybyś mógł nam teraz powiedzieć, jak tak naprawdę wygląda taki dzień pracy w CERT Polska, tak? Co robią twoi ludzie? No bo to nie jest tak, że siadają i mówią, dzisiaj złapiemy jakiegoś przestępcę, tylko pewnie jest to dużo bardziej zróżnicowany charakter pracy, tak? Ale co oni tak naprawdę robią? Siedzą i czytają zgłoszenia?
Pytanie jeszcze mam dodatkowe do tego. O której zaczyna się dzień pracy w CERT Polska? Bo ostatnio miałem okazję bodajże o 12 spotkać jednego z twoich ludzi. Właśnie jechał do pracy, więc jak to wygląda też? Opowiedz.
Dzień się nie zaczyna, bo CERT Polska działa 24/7. To jest tak, ale wiem, do czego pijesz. Więc jest ta nasza pierwsza linia, która rzeczywiście jej podstawowym zajęciem jest przez cały dzień przeglądanie zgłoszeń. Nie jest to jakaś faktycznie, nie brzmi to pewnie super jak praca marzeń. Natomiast nawiązując trochę do tego, kto może pracować w CERT-cie. Ta pierwsza linia pojawiła się w 2000, ojejku, żebym teraz nie skłamał, 17 chyba roku. To była po prostu decyzja, która nie wynikała z żadnych jakichś biznesowych przesłanek, że tak trzeba, to była trochę decyzja odgórna, że po prostu my mamy działać 24/7, więc tak do tego podeszliśmy i trochę się postaraliśmy przekuć to w pewien pomysł na to, jak tym CERT-em zarządzać, czyli nie wyobrażałem sobie, żeby ludzi, którzy no, rzeczywiście z dużym skillem, bo jak sam wiesz, to była nas garstka wtedy, ale ludzi raczej dosyć siedzących głęboko w tematach technicznych, żeby im nagle powiedzieć, słuchajcie, będziecie teraz siedzieli 24/7, będziecie trzaskali 12, tak? Bo to i tak był taki moment w historii CERT-u, że było wtedy z morale różnie, no i myślę, że to by była już kropla, która by przelała czarę. Więc wymyśliliśmy to tak, że ta pierwsza linia to jest zespół, który wykonuje rzeczywiście tę najcięższą robotę i tam się ludzie mają okazję nauczyć też, poznać te tematy, z którymi my mamy do czynienia, no bo gdzie je poznają, jak nie od zgłoszeń, nie ze zgłoszeń zewnętrznych od ludzi. I oczywiście z ogromną większością z nich uczą sobie sami radzić, bo to są rzeczy w miarę typowe. Natomiast jeśli wyłapują rodzynki, które wymagają lepszego zrozumienia, przeanalizowania, nie wiem, pojawił się nowy rodzaj scenariusza, nowy nowy w ogóle malware, już zostawmy tę nazwę w spokoju, to od tego mamy zespół, który czasami przychodzi do pracy na 13, tak Adamie. To są ludzie, którzy...
Pozdrawiamy.
którzy no, właśnie mają skilla, tak? I rzeczywiście ja mógłbym się od nich wiele nauczyć w kwestiach technicznych, nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości, że oni wiedzą więcej ode mnie. I oni wpadają na pomysł, po pierwsze, albo potrafią ręcznie to ugryźć, albo wpadają na radosne pomysły, jak to wszystko zautomatyzować, bo są też leniwi, co jest cechą jak najbardziej pożądaną. Więc wymyślają systemy do tego, żeby te nowe zagrożenia przeanalizować. I to jest ta druga część CERT-u. Trzecia część CERT-u jeszcze, jeśli wspominamy o tych przestępcach, tak, to jeśli coś nam się zaczyna układać w jakiś wzór, wiemy, że wychodzimy na, ciągle na te same elementy infrastruktury, na tych samych aktorów, na te same metody działania, no to mamy część taką, którą mniej wystawiamy na świat, która współpracuje z organami ścigania blisko i która stara się pomóc tym organom ścigania zrozumieć, co się dzieje, podpowiedzieć im jakieś metody i czasami z nimi usiąść do stołu, poprowadzić ich za rękę i tak dalej, po to, żeby rzeczywiście sobie no, doprowadzić sprawę do końca. Oprócz tego są osoby, które zarządzają projektami u nas, czyli no to nie jest taki klasyczny project manager, tylko to są osoby, które też rozumieją, czym my się zajmujemy na co dzień i włączają się w te tematy od strony takiej merytorycznej, ale one współpracują też z działami rozwoju oprogramowania w NASK-u czy z jakimiś zewnętrznymi partnerami i rozwijają choćby takie narzędzia jak N6 czy MPDB w sposób jakiś taki systematyczny, projektowy. No i to są takie najważniejsze działki, które w CERT-cie są. I tak naprawdę dzień każdego wygląda trochę inaczej, począwszy od tych z pierwszej linii do tych, którzy są skupieni na konkretnych tematach.
No czyli wniosek jest taki, że jak ktoś jest dobry, to może wstawać do pracy na godzinę 13. Także...
Może, aczkolwiek wiesz, wspomniałem, że to są ludzie z pasją, więc to jest też tak, i to naprawdę będę pamiętał do końca życia, jak podczas którejś imprezy u mnie na działce po prostu, gdzie ludzie siedzieli sobie o godzinie 2 w nocy przy ognisku i zamiast rozmawiać o tym, o czym normalnie faceci by o 2 w nocy przy ognisku rozmawiali, to oni im przychodziły do głowy nowe pomysły, jak coś usprawnić, tak, jak coś jeszcze dodać, bo słuchajcie, jak tą kropkę się połączy z tamtą kropką, to przecież nam wyjdzie tutaj skrzydło do samolotu, nie? Oczywiście nie mówili o skrzydłach do samolotu, tylko o naszych systemach. I to było niesamowite, nie? I po prostu to był kolejny raz, kiedy przekonałem się, jak są fantastyczni ci ludzie i że naprawdę przychodzenie do pracy o 13 to jest najmniejszy problem, bo o 2 w nocy też potrafią pracować. Tak jakby dla nich się praca nie kończy. To jest ich po prostu pasja.
Miałem okazję obserwować ich na afterparty po konfidensie, jak praca trwała w nocy. Policję nie ja wezwałem, także to są jakieś plotki. Tak? Dobrze, Przemku, powiedz, 20 lat, może masz gdzieś w głowie jakiś najfajniejszy case, nad jakim pracowaliście, o którym możesz nam opowiedzieć.
Wiesz co, najfajniejszy, to mam takie, które mi zapadły w pamięć na pewno, one będą stosunkowo świeże. Nie odpowiem na pytanie o najśmieszniejszym incydencie, bo tak naprawdę nie wiem, czy któreś incydenty są śmieszne. Jeżeli ktoś się do nas zgłasza, to zazwyczaj jest dla niego to jakiś problem, nawet jeżeli to są incydenty, które ktoś przynosi do nas na papierze, bo uważa, że go wszyscy podsłuchują, to jakiś problem ta osoba ma, tak? Może nie techniczny, ale... Generalnie nie jest to temat pewnie do żartów. Natomiast z takich incydentów, które naprawdę coś tam zmieniły ważnego, to po pierwsze KNF. Tak? To jest publiczny incydent. Dla tych, którzy nie wiedzą, 2017 rok, przynajmniej wykrycie, to był przełom stycznia lutego 2017 i watering hole na stronie KNF-u, taki dosyć wycelowany w całą listę instytucji finansowych. Jakby incydent jak incydent, to, że jakaś grupa APT też w Polsce się rozpychała łokciami, to może nie jest jakieś super przełomowe, ale to, czego on mnie nauczył i wiele osób od nas, to jest jak ważne jest odpowiedzialne dzielenie się informacją. I to z kilku powodów. Po pierwsze, ten incydent, o czym mało kto wie, można było wykryć tak naprawdę kilka miesięcy wcześniej, kiedy on się zadział, czyli pod koniec 2016 roku. Bo już wtedy kilka instytucji finansowych wiedziało, że jest coś nie tak. Tylko postanowiły, że jeżeli u siebie poradziły sobie z tym problemem, jeżeli u siebie jakby zapanowały nad skutkami, to nie warto drążyć. Więc gdzieś temat się rozpłynął wtedy pod koniec 2016 roku i czekaliśmy do stycznia, kiedy myślę, że przez te kilka miesięcy wiele złego mogło się wydarzyć. Co dalej? W związku z tym incydentem też... To jest jakaś dziwna polska przypadłość też odnośnie dzielenia się informacją. to było tak, że ten incydent nie dotyczył tylko Polaków, jak pamiętacie, tam też Południowa Ameryka wchodziła w grę, tak? Kilka było obszarów jakby targetowanych, Boże, jakie brzydkie słowo.
Wycelowanych.
Wycelowanych, okej. Okay. I wtedy amerykański FS ISAC, bo to było tak, że nie chcę jakby na nas tutaj z całych laurów ściągać, ale myśmy gdzieś tam zainicjowali, chyba my jako pierwsi daliśmy cynk o tym incydencie gdzieś tam globalnie, to poszło po właśnie jakichś ISAC-ach finansowych między innymi. I FS ISAC amerykański w ciągu paru dni zorganizował telekonferencję, na którą zapraszał wszystkie podmioty, które były dotknięte tym incydentem. Nawet na zasadzie totalnie anonimowej, po prostu wdzwoń się, nie musisz mówić, kim jesteś, posłuchaj, porozmawiajmy sobie, spróbujmy ułożyć te puzzle, kto co wie, kto co rozumie. I słuchajcie, pomimo, że w Polsce wiemy, że były podmioty, które gdzieś tam ucierpiały z tego powodu, z Polski nie zadzwonił nikt. Tak, to było takie...
Ja sobie nie przypominam, bo być może FS ISAC uderzył tylko do swoich membersów, bo ja nie przypominam sobie, żeby było takie zaproszenie, a wtedy miałem okazję pracować w jednym z polskich banków, także...
Możemy pogadać o tym później, natomiast...
To długi temat.
Długi temat, natomiast to też jest trochę coś takiego w Polsce, że przynajmniej wtedy było, to się troszeczkę zmienia, że była duża blokada przed tym, żeby w ogóle przyznać się, że coś się dzieje, tak, że o czymś trzeba porozmawiać. Nawet jeżeli to nie na żadne strzały nie wystawiało. No i jakby kulminacją tego odpowiedzialnego dzielenia się informacjami, to jak pewnie wszyscy wiecie, no, publikacja rzeczy z poufnego bądź co bądź systemu bankowego do dzielenia się informacjami wrażliwymi, gdzie w jednym z polskich portali i nie na zaufanej trzeciej stronie poleciały po prostu surowe dane bez żadnego kontekstu, bez interpretacji, jeszcze z adnotacją, że my wiemy, że te dane były po TLP Amber, ale to puściliśmy je dzień później, żeby nie ustalić, skąd wyciekły. Nie, więc kurczę, tyle rzeczy, które poszło nie tak podczas tego incydentu i to była nauczka na przyszłość. I drugi taki incydent, który też w pewien sposób zmienił postrzeganie różnych rzeczy, ale z innego powodu, to NotPetya. NotPetya, która w Polsce jakoś tam super szkutnie wyrządziła, natomiast to był pierwszy incydent, przy którym zebrał się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Nie wiem, czy kojarzycie, że jest coś takiego, jest taki system tak zarządzania kryzysowego w Polsce i on się może zbierać tam na różnych szczeblach i tutaj zebrał się na poziomie premiera, czyli dowodziła tym pani premier Szydło w tamtym czasie. Było takie zdjęcie, które krążyło po internecie z tego posiedzenia RZZK, jak siedzą wszyscy i były komentarze, że tam no, zebrali się dyskutować o wirusie i żaden nie ma komputera. Też byłem w tym pokoju, też jestem na tym zdjęciu, gdzieś tam stoję sobie pod ścianą. I to mi otworzyło oczy na to, jak wygląda wymiana pomiędzy różnymi podmiotami, od których zależy bezpieczeństwo tego kraju, jak wygląda wymiana informacji, skąd te informacje są w ogóle czerpane. No i nie ukrywam, że oba te incydenty, zarówno NotPetya, jak i incydent KNF-u, były dużą inspiracją przy tworzeniu różnych zapisów potem w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Tak, żeby starać się wyobrazić sobie, co mogłoby pójść lepiej i w jaki sposób te różne interesy pogodzić. To były takie dwa incydenty, które najbardziej mi się wyryły. Może dlatego, że stosunkowo świeżo.
To ja w takim razie, nawiązując do tych dwóch historii, tego jak opowiadałeś, co poszło nie do końca tak, jak powinno, mam takie pytanie, czy gdyby te incydenty się dzisiaj powtórzyły, czy twoim zdaniem poszłoby lepiej?
To jest doskonałe pytanie. Jest szansa, że poszłoby lepiej, bo pewne rzeczy zapisane na papierze przynajmniej są i to już jest dużo, bo są mechanizmy chociażby, które, wiesz jak to jest w urzędach, tak? One potrzebują do wszystkiego podstawy prawnej, więc w tej chwili do wielu rzeczy ta podstawa prawna jest. Oczywiście równie ważna jak ta podstawa prawna jest wola ludzi do tego, żeby ze sobą rozmawiać i żeby, nie wiem, czasem komuś oddać kontrolę nad czymś i tak dalej. Albo odłożyć swoje interesy na bok, bo ważniejszy jest wspólny. ale tego nie wiemy, tak? No nie mamy żadnego kryzysu szczęśliwie od tych 3 lat. Nie mieliśmy też jakichś wielkich ogólnokrajowych ćwiczeń, więc to akurat gorzej, że nie było okazji tego sprawdzić w boju. No ale przynajmniej jest szansa, że byłoby lepiej.
Zaczynamy od pierwsze pytanie z publiczności. Pamiętajcie, że pytania możecie zadawać. My wybieramy te najciekawsze i je wrzucamy. A nie będę czytał nika, bo pewnie się pomylę, ale pytanie brzmi, dlaczego informacje publikowane przez inne certy, na przykład na Twitterze, są zgoła inne niż CERT Polska? Ja w sumie patrząc na te wszystkie feedy, tak nie do końca widzę, czy one są inne, bo na przykład nie wiem, Szwajcarzy czy Francuzi publikują dosyć podobne rzeczy, ale faktycznie od jakiegoś czasu wasz Twitter publikuje więcej ostrzeżeń dla zwykłych ludzi niż kiedyś. Jak wygląda w ogóle ta wasza polityka informacyjna?
Ta polityka informacyjna się zmienia, co zresztą wiesz dobrze o tym. Pamiętam naszą słowetną rozmowę na Okęciu chyba, tak? Odnośnie tego, czy będziemy informować o falach spamu, czy nie będziemy. To jest uwarunkowane paroma rzeczami. Po pierwsze, znaczy może inaczej, najpierw odpowiadając, jak wygląda ta polityka. Przez długi czas trzymaliśmy się tego, że my publikujemy raczej rzeczy niszowe i techniczne, że wchodzimy w takie rzeczy dla specjalistów, a nie próbujemy robić takiego ogólnego awarenessu. Przede wszystkim dlatego, że nie potrafiliśmy tego robić, nie mieliśmy do tego ludzi i było nas za mało. A po drugie, często było tak, że z racji za mało dostawaliśmy też zgłoszeń, żeby móc rywalizować chociażby z tobą, tak, czy z paroma innymi, którzy dostają z jakiegoś powodu wiele zgłoszeń i incydentów od ludzi. Jakby nie ma w tym nic złego absolutnie, bo wy to nagłaśniacie na swój sposób. I uważaliśmy, że okej, skoro wy to widzicie pierwsi, to jakby zostawiamy tę działkę wam, bo i tak zrobicie to lepiej, szybciej, a my weźmiemy to na warsztat technicznie, postaramy się jakby opowiedzieć o tym, jak to działa, jak się zabezpieczyć albo wymyślić metodę w ogóle jakąś systemową obronienia się przed tym. Tak jak ci, czy wszystkim tutaj, którzy nas słuchają, wspominałem, w 2017 roku, kiedy ruszyła ta pierwsza linia, no to znacząco się zwiększyła ta nasza ekspozycja na informacje. Też to, że my odpowiadamy 24/7 dla wielu osób okazało się szokiem, że jak pisali do nas coś w piątek wieczorem, to nie dostawali tak jak to bywało wcześniej, bo takie mieliśmy zasoby. Nie dostawali odpowiedzi po tygodniu, czy mówiąc optymistycznie w poniedziałek po południu, tylko dostawali ją na przykład 20 minut później, w piątek wieczorem, więc to jakby napędzało się, że ludzie widzieli sens pisania do nas i zgłaszania nam tych informacji. A ponieważ teraz rzeczywiście często jest tak, że wiemy o czymś pierwsi, no to naturalne jest to, że uznaliśmy, że też będziemy ostrzegać przed tym, jeżeli możemy ostrzec pierwsi. A co za tym idzie, no więc znowu więcej osób zaczęło gdzieś tam subskrybować nas w social media. To się stało jeszcze bardziej efektywne. I docelowo rzeczywiście, jeśli pytasz o politykę informacyjną, to chcemy, żeby na nowej stronie certowej już były nie tylko te artykuły techniczne i te nasze analizy, raz na miesiąc czy dwa publikowane, ale żeby była taka zakładka dla każdego, którą no, chcielibyśmy, żeby do porannej kawy oprócz innych serwisów informacyjnych otworzyć CERT Polska i zobaczyć, na jakie maile zwracać dzisiaj uwagę. Jest to ambitne wyzwanie, ale może się uda.
Przez tą waszą zwiększoną aktywność też widać w mediach społecznościowych, zwiększoną aktywność też również komercyjnej konkurencji, która fajnie to wygląda na wykopie, gdzie gdzieś tam ktoś wrzuca, zgłoście do CERT-u, zgłoście gdzieś tam, zgłoście gdzieś tam i potem człowiek trochę głupieje, gdzie ma w ogóle zgłaszać takie rzeczy. Także pamiętajcie, że zgłaszać je do CERT-u można, tak? I to jest jakby, CERT działa bardziej globalnie w Polsce, więc to jest dobry
pierwszy. Ja jeszcze dodam https://incident.cert.pl. Tam jest taki fajny formularz, wysyłajcie zespołowi Przemka, niech się nie nudzą.
Właśnie, bo tak jak, może będą przychodzić wtedy na 9, jak normalni ludzie, a nie na 13. Przemku, mam jeszcze jedno pytanie do ciebie od naszych słuchaczy. Opowiedz trochę, jakich ludzi potrzebujecie do CERT-u, bo jakby wiemy doskonale, że jest deficyt na rynku, jeżeli chodzi o specjalistów. Jak ty to widzisz?
Przede wszystkim ludzi, którzy są rzeczywiście zainteresowani bezpieczeństwem. Teraz dzięki temu, że jest ta pierwsza linia, no tam rekrutacja jest nieustająca. Tak naprawdę ambicja jest taka, i to się staram ludziom obiecywać, no dobra, nie tylko obiecywać, ale jakby wypełniać te obietnice, że ci, którzy przychodzą na pierwszą linię, będą mieli rzeczywiście możliwość rozwoju, przejścia do tych innych zespołów, w miarę jak będą zdobywali również wiedzę, do czego no, ta wiedza też wiadomo sama nie spływa, tylko potrzeba ludzi, którzy chcą tę wiedzę zgłębiać. W związku z tym ja się nie boję zwiększać też to zatrudnienie, żeby ludzie mieli więcej czasu na zgłębianie wiedzy, nie tylko na trzaskanie, odpisywanie na zgłoszenia, bo umówmy się, w zeszłym roku 6,5 tysiąca samych incydentów, nie? Czyli to jest prawie 20 incydentów, nie zgłoszeń, dziennie do przerobienia, świątek, piątek i niedziela, nie? Więc to jest co robić. Także do tego zespołu, na tę pierwszą linię szukamy osób, które mają dwie ręce i chęć dowiedzenia się jak najwięcej o bezpieczeństwie. Oczywiście im więcej wiedzą na wejściu o tym, jak internet funkcjonuje, tym lepiej, tym będą mieli krótszą tę ścieżkę, ale tu jest się od kogo uczyć. A poza tym oczywiście szukamy też ludzi, którzy no wiedzą coś więcej, potrafią chociażby przeanalizować malware albo potrafią gdzieś tam ofensywnie powalczyć z jakimiś usługami. Natomiast mówiąc otwarcie, to też jest tak, że ci ludzie muszą mieć pasję też z innego powodu, dlatego że nie jesteśmy podmiotem dużym komercyjnym, który płaci kokosy. Myślę, że płacimy nie tak źle. Natomiast to nie jest tak, że to jest pensja administracji rządowej, absolutnie nie. Myślę, że spokojnie można sobie poradzić. Natomiast oczywiście można iść do korpo i zarabiać więcej z takimi samymi umiejętnościami, ale ci ludzie wolą tutaj, bo mogą robić fajne, ciekawe rzeczy i ku jakiemuś tam większemu pożytkowi. Nie tylko.
W korpo też można robić ciekawe rzeczy, już tak nie demonizuj, dobrze, bo się obrażę. Nie,
no dwa lata przepracowałem w korpo, także wiem.
A propos tego, co właśnie powiedziałeś, kilka osób natychmiast zapytało, czy możliwa jest praca zdalna, albo czy otwieracie jakieś inne biura poza Warszawą. Jak to wygląda w tej chwili?
No w tej chwili wszyscy prawie pracujemy zdalnie, więc jest możliwa, ale nie, zupełnie realnie to akurat oprócz tej pierwszej linii, bo to nam zajęło kilka dni, żeby się przestawić, chociażby żeby sprzęty ludziom zapewnić wszystkim na pierwszej linii. Ale praca zdalna była dla nas w miarę normalna, choćby dlatego, że ludzie bardzo dużo wyjeżdżają. Ale myślę, że nie tego dotyczy pytanie, tylko tego, czy poza Warszawą ktoś może sobie mieszkać i pracować. To jak najbardziej mamy takie przypadki, chociaż w tej chwili nie mamy, bo się przeprowadził chłopak już do Warszawy, ale tak, jest to możliwe jak najbardziej.
Okej. Okay. Dlaczego nie grasz w CTF-y? Wszyscy w CERT-cie, których znam, bardzo pozdrawiam serdecznie, grają w CTF-y, łoją po prostu jak szaleni, a ty nie.
Tak, bo to jest paradoks, bo tak naprawdę jesteś szefem, który wychował sporą część ludzi, którzy stanowią trzon, czy też pracował razem z ludźmi, którzy stanowią trzon dwóch z trzech najlepszych światowych zespołów CTF-owych według jednego z ostatnich rankingów. Więc tak naprawdę siedzisz w kuźni talentów CTF-owych, a ciebie tam nie ma. To jakiś świadomy wybór, brak czasu, talentu, przyznaj.
Może jest, tylko szara eminencja.
Może pod pseudonimem.
Nie no, tutaj kilka czynników tak naprawdę o tym decyduje. Znaczy po pierwsze nie jest tak, że zupełnie nie gram. Bo czasami się zdarza i to jest, zawsze to podtrzymuję, że to jest fantastyczna okazja, żeby się czegoś nowego nauczyć, dla mnie również. Główny argument jest taki, że rzeczywiście nie mam czasu. To jest tak, że jak ja się w coś wgryzam, to lubię to robić na full. Tak jak, nie wiem, zaczynam gierkę na PlayStation, to po to, żeby wbić platynę. Więc jakby jak robię CTF-a, to chciałbym go zrobić tak, żeby jak najwięcej się nauczyć, jak najwięcej punktów wbić, a na to zwyczajnie nie mam czasu. No i proza jest też taka, że wtedy, kiedy jeszcze się rzeczywiście technicznymi rzeczami zajmowałem, a nie tym, o czym opowiadałem na początku rozmowy, to jeszcze takich fajnych rzeczy nie było, nie było gdzie się sprawdzać, a teraz jestem już daleko z tyłu technicznie za moimi ludźmi. Skilla też by brakowało, tak? Na naukę, chociaż jest ona super i pasjonująca i korzystam, kiedy mogę, nie bardzo starcza dobry.
No rozumiemy ten problem, skądś go znamy. Dobra, ale co, to teraz chcieliśmy wykorzystać ciebie i twoje 20 lat doświadczenia w jednym miejscu, które daje ci jedną chyba z najbardziej unikatowych perspektyw na świat bezpieczeństwa, bo tak naprawdę ogarniasz sporą kategorię incydentów w skali dużego w miarę cywilizowanego kraju od 20 lat. Jak z twojej perspektywy zmienia się ten świat bezpieczeństwa? Jakbyś teraz przeniósł się te 20 lat temu i porównał świat wtedy i dzisiaj. Co się zmieniło?
Ojejku, wiesz co, to rzeczywiście otwierasz temat na... Może to jest faktycznie fajny temat na jakąś prezentację na Secura chociażby.
Jakieś raporty NAS Certus 2000 roku, tak, versus 2020 i zestawienia statystyk. Tak? Słupki wzrosły, to na pewno, ale co się zmienia?
No być może, ale prawda jest taka, że wiesz, gro incydentów, które były raportowane gdzieś tam na początku mojej kariery, to były takie, ojejku, przeskanowali mi komputer, nie? Ojej, wysyłają mi spam. 2001 rok, no to był pierwszy rok, gdzie tak naprawdę królowały robaki internetowe. Pamiętacie wszyscy jeszcze te Windowsy przed serwis pakiem drugim do XP-ka, gdzie otwarty był po prostu cała choinka portów i w zasadzie, no nie wiem, co tydzień to był nowy robak, tak? Bo ktoś był w stanie zeksploitować usługę, zazwyczaj NetBIOSa, ale niekoniecznie, albo nie wiem, Microsoft IIS Server. I dużo było tego rodzaju wtedy incydentów. To była po prostu plaga, kiedy no, coś się rozpruwało, tak, i te maszyny automatycznie skanowały, więc potem. To był taki początek też na przykład zawierania współpracy z operatorami. Pamiętam, że kojarzycie EBIUS Forum obaj, które troszeczkę teraz gdzieś tam dogorywa z różnych powodów, ale pamiętam, jak to się zaczęło właśnie od obsługi tego typu zgłoszeń, że słuchajcie, znowu tam hosty z jakiejś sieci skanują, tak? Znowu tam jest jakaś epidemia jakiegoś robaka, który gdzieś dalej próbuje się rozsiewać. No i jednym z takich dostawców, z którym non-stop były kłopoty, był Aster. To była jedna z pierwszych dużych kablówek w Polsce. I było tak, że zgłoszenia do nich, no to była jakaś czarna dziura. No i w końcu stwierdziliśmy, kurde, no słuchajcie, oni są w Warszawie, my jesteśmy w Warszawie, po prostu zadzwońmy do nich, porozmawiajmy z tymi ludźmi, co jest grane. No i się okazało, że całkiem spoko ludzie, całkiem fajni. Pozdrawiam Anek i Madeja, cokolwiek teraz robią. No się okazało, że coś tam nie tak było z tymi zgłoszeniami, bo jak oni sobie sieć natowali, to tam bez dokładnego adresu docelowego, to coś tam. No i jak się zjadło pizzę i wypiło piwo do tej pizzy, to nagle jakoś inaczej się podchodziło do tego. Nie? I to takie były początki. Później wraz nie tylko z serwispakiem drugim do XP-ka, ale też z tym, jak ludzie zaczęli w ogóle patrzeć na security, mniej się ludzie zaczęli przejmować skanowaniami, mniej się zaczęli przejmować tym, że spam przychodzi, a bardziej się zaczęli przejmować poważnymi rzeczami. No i teraz więcej się zajmujemy chociażby wyszukiwaniem gdzieś tam, jeśli śledzicie nasze social media i tak, bezpieczny przemysł, to chociażby otwartych systemów gdzieś, ale już nie Windowsów IIS, tylko nie wiem, stacji oczyszczania ścieków. Tak?
Śledzimy, pozdrawiamy.
Stacje oczyszczania ścieków. No i niestety też cyberprzestępczość, tak? To od czego zaczęliśmy naszą rozmowę. Już teraz nikt nie robi dla fanu malware'u, tylko po to, żeby się skeszować, więc niestety coraz częściej po prostu ludzkie tragedie skradzione pieniądze, współpraca właśnie z organami ścigania, które też powoli dopiero zaczynają rozumieć od paru lat, że to nie jest, jeżeli ktoś idzie i zgłasza sprawę gdzieś tam w Ustrzykach Dolnych, że go okradli na 4000 zł, to nie jest sprawa na 4000 zł, tylko tych spraw jest w Polsce na przykład 1000, to się robią 4 miliony złotych. Więc trochę się zmienił ciężar jakby tych spraw, którymi się zajmujemy. No i tak.
No, w czasach, kiedy ty czytałeś książkę Adama Błaszczyka, którego serdecznie pozdrawiam, bo miałem okazję z nim pracować przez wiele lat w Symanteku. Może go zaprosimy do programu Opowie, jak powstała ta książka, bo to też jakby super twór był. Ja,
może opowie, jak gdzieś się wirusy po prostu. No.
Właśnie, mam gdzieś ją na półce nawet, tą książkę. No to wtedy te wirusy też trochę inaczej wyglądały. To właśnie było bardziej dla fanu. Jeżeli było coś a la ransomware, to bardziej, żeby zniszczyć pliki na dysku, a nie żądać za to okupu, więc to też może też jest jakiś temat na prezentację, jak to wyglądało kiedyś, takie retro bezpieczeństwo w Polsce. Więc może trzeba coś takiego zrobić. To bodajże Hany robił prezentację a propos włamów za czasów tam w latach wczesnych 2000, końcówki 90., czyli tak sławnych gumisi. To ostatnio chyba właśnie na Warszawskich Dniach Informatyki Hany robił prezentację, też polecamy, bardzo fajna preska. Dobrze, Przemku, powiedz nam teraz, jak nas powiedzi, jaki system masz na desktopie, czego używasz i dlaczego jest to Windows? Bądź Windowsiarzem, proszę.
No dobrze, specjalnie dla ciebie, tak, mam na desktopie Windowsa 10.
Yes.
Mam też wirtualkę z Ubuntu, żeby nie było. A nie używam macOS-a, co już sobie przed programem ustaliliśmy.
Ja to tylko Adam używa, bo on lubi problemy z systemem. Także. Dobrze, a dlaczego Windows?
Ale był też, wiesz co, jakby kultura korporacyjna w NASK-u. Powiem tak, jest mi wygodniej z Windowsem. Nie ukrywam, że po prostu biorąc pod uwagę narzędzia i rzeczy, które muszę robić w tej warstwie menedżerskiej, jest mi wygodniej z Windowsem.
Przemontujemy to i w jakimś AI wrzucimy, że nie ukrywam, że po prostu kocham ten system. Tak zmienimy.
Natomiast i był taki epizod, kiedy przyszedłem do NASK-u, nie wiem, czy to było trollowanie wtedy kolegów, którzy po prostu cisnęli tam żółto dzioba. Ale przez dłuższy czas moim desktopowym systemem był Solaris.
No, szanuję.
Ale poradziłeś sobie.
Jak widać, jeszcze prawie.
Co, jak już jesteśmy przy systemach operacyjnych, to każdy z naszych gości oprócz pytania o desktop dostaje też pytanie o dzieciństwo, czyli kluczowe Commodore czy Atari.
No, w moim przypadku nie ma wątpliwości. Atari, bo od tego się wszystko zaczęło. Jakiś 89 rok, może nawet wcześniej. Znajomy ojca, który z RFN-u takie rzeczy sprowadzał. I Atari 800 XL.
Boże, tyle straciłeś w moich oczach.
Tyle zyskałeś w moich oczach. Musimy zacząć rysować słupki, tak? Która opcja ma więcej zwolenników i na tej podstawie będziemy przyjmować kolejnych gości, żeby utrzymać tą kluczową równowagę. Mamy ważne pytanie od jednego z naszych słuchaczy, mianowicie czy przyjmujecie ludzi na staże do siebie? I czy tylko studentów, czy tak po prostu? Czy można?
Ogólnie tak przyjmujemy, niekoniecznie studentów. Natomiast coraz trudniej, bym powiedział, się dostać na ten staż. To znaczy to jest też kwestia naszych mocy przerobowych, ile my możemy tych ludzi na stażu ugościć. I nie ukrywam, że w tej chwili nie jest tak łatwo. Natomiast jeżeli ktoś jest obiecujący i by nas przekonał na przykład, że on rzeczywiście również coś do nas wniesie, to jak najbardziej jesteśmy otwarci. Historycznie jak najbardziej. Staże były bezpłatne, płatne. Wszystko zależy, znaczy robimy tak, żeby obie strony były zadowolone na tego układu.
No tak, jeszcze pamiętajcie, że te staże to jest też takie trochę zaufanie, szczególnie w jednostkach typu CERT, nawet tej pierwszej linii, chociaż pierwsza linia to wszyscy się z niej śmieją, a tam są naprawdę łebscy ludzie, także szanujemy bardzo ich pracę.
Pozdrawiam wszystkich ludzi, moich, tak, z nich ukochanych, robią dobrą robotę.
Tak jest. Mamy następne pytanie. Od prawego sierpowego Janusza Pindery. Pozdrawiamy serdecznie, bardzo fajna ksywa. Czy często zdarza się podbieranie członków CERT-u przez biznes, przez to nielubiane przez ciebie korpo?
Przeze mnie nielubiane korpo?
No, a tam coś miałeś, jakieś przytyki.
Nie, lubię korpo.
Chyba, że podbierają mi ludzi.
Oczywiście, że zdarza się podbieranie członków CERT-u przez korpo, jakby jest to dosyć naturalne, tak? Znaczy moją rolą jest to, żeby jednak pierwszym wyborem było pozostanie w CERT-cie, natomiast jeżeli idą nadal pracować po tej jasnej stronie mocy i z wieloma z osób, które gdzieś tam odeszły, czy do Google'a, czy do sektora finansowego, czy w różne inne ciekawe miejsca, są bardzo dobre relacje, tak? I to chyba o to chodzi, żeby jakby później wszyscy nadal ze sobą rozmawiali i ta współpraca trwała, czy to wewnątrz CERT-u, czy na zewnątrz.
Czyli jak przyjdziecie do sektora finansowego, do korpo, to nadal będą dobre relacje. Nie, jakby nie bójcie się tego.
No dobra. Żartuję. Mam jeszcze takie pytanie odnośnie przyszłości, bo generalnie, gdybyś mógł w trzech słowach powiedzieć, jak wygląda w tej chwili to zamocowanie CERT-u Polska, tak? Bo już wiemy, czym się zajmujecie, natomiast pewnie jeszcze nie wszyscy słuchacze w ogóle wiedzą, ile jest CERT-ów w Polsce i jak wygląda podział tej trójwładzy. I jak wygląda w ogóle zarządzanie tym systemem cyberbezpieczeństwa w Polsce? Wiem, że się tym tematem i chyba zarówno z obowiązku, jak i hobby dosyć interesujesz. Jak to oceniasz, jak widzisz przyszłość w ogóle swojego zespołu w całej tej układance?
O Boże, co za skomplikowane pytanie. Mam nadzieję, że nie zanudzimy tutaj słuchaczy. Znaczy, zaczynając od tego, że w ogóle CERT-ów jest więcej niż trzy, nie? Bo to też dla wielu osób jest dosyć takie konfudujące, znów używając brzydkich słów. I ostatnio wyczytałem, że coś tam, globalna firma CERT, która zajmuje się rejestracją naruszeń incydentów i ma oddział w Polsce. Nie?
Podeślij linka, to trzeba nagłośnić.
Nie, no lepsi byli przestępcy z CERT Polska. Nie?
Tak.
Ale tak, jakby CERT...
Był taki nagłówek, to dla słuchaczy, którzy nie kojarzą, jeden z dużych portali machnął się trochę i napisał coś o przestępcach z CERT Polska i szukaliśmy, ale nie znaleźliśmy.
CERT to jest w ogóle zespół reagujący na incydenty i te CERT-y mogą być różne. Są CERT-y wewnątrz firm, są CERT-y dla klientów, firm są często komercyjne i tak dalej, i tak dalej. Nasz był tym pierwszym założonym w Polsce w NASK-u z racji tego, że NASK jest też rejestrem.pl. Z tego wiele osób kojarzy NASK i uznał kiedyś właśnie Krzysztof Sielicki, już parę razy wspomniany przeze mnie, że warto by było coś od NASK-u też włożyć do tego community. No i to pierwsze miejsce, gdzie tam zaczęto w Polsce chyba poważnie myśleć o cyberbezpieczeństwie, zanim to się nazywało cyberbezpieczeństwo. I tak to się zaczęło. No i przez wiele, wiele lat to się kręciło jako takie po prostu no działalność misyjna NASK-u. Wykładanie pieniędzy NASK-u z tych, które bierze z domen ProPublico Bono. Przez pewien czas również to było połączone z jakimiś tam usługami komercyjnymi. No bo ktoś kiedyś przyszedł i powiedział, panowie, no to jak robicie fajne rzeczy, to róbcie to dla nas też, żebyśmy nie czekali w kolejce, tylko my wam zapłacimy za te koszty. Tak to funkcjonowało, aż przyszło coś, co się nazywało właśnie ustawa o prawnym systemie cyberbezpieczeństwa, czyli implementacja europejskiej dyrektywy NIS, która zobowiązuje wszystkie kraje do tego, żeby zaczęły systemowo myśleć o bezpieczeństwie. No i nasz kraj pomyślał w ten sposób, że no dobra, to jest sobie taki NASK, to dajmy mu jakieś zadania, już finansowane tym razem z budżetu państwa. Wtedy NASK też trafił spod Ministerstwa Nauki, pod Ministerstwo Cyfryzacji. Tam też jest, jakby też ktoś nie wiedział, NASK jest instytutem badawczym, a to oznacza, że jest nadzorowany przez ministerstwo. Oprócz nas są jeszcze dwa CERT-y, które takie krajowe, które odpowiadają za trochę inne obszary, czyli za krytyczną infrastrukturę państwa. To jest CERT KOW, czyli ABW, oraz za Centralną Administrację Państwową i CERT MIL, który, jak się domyślają pewnie słuchacze, odpowiada za to, co wojskowe. Natomiast my odpowiadamy za całą resztę, więc za Kowalskiego, za małe i średnie biznesy, za wszystkie te usługi, które nie są krytyczną infrastrukturą, ale nadal są ważne, szpitale i tak dalej. No i teraz tak, my dostajemy pieniądze z budżetu państwa w kwocie tam 8,5 miliona maksymalnie dotacji rocznej. Dużo czy mało, to jakby jak ktoś sobie podzieli przez fakt, że w samym CERT-cie operacyjnie pracuje ponad 40 osób, na to idą też inne koszta, no i sprzęt i tak dalej. To czy dużo czy mało, to sobie można ocenić. Prawda jest taka, że nas do tego i tak jeszcze dokłada, do tej działalności. I do czego zmierzaliśmy jakby? Jaka przyszłość tego, co będzie dalej, tak? Na razie to tak sobie funkcjonuje, że mamy pewne zadania wynikające z ustawy, które nam, tak jak spinając to pewną klamrą, pozwalają też pewne rzeczy robić, bo jest ta podstawa prawna, więc możemy rozmawiać z ABW jak równy z równym w tematach, możemy o pewne rzeczy sięgać, mamy do tego mandat, o nie prosić, czy się ich domagać. Czy to tak zostanie? Aha, bo jeszcze kto to spina na górze? No jest jeszcze pełnomocnik do spraw cyberbezpieczeństwa, pełnomocnik rządu i teraz jest to minister cyfryzacji, Marek Zagórski, takim pełnomocnikiem i jest kolegium do spraw cyberbezpieczeństwa, czyli grupa mądrych ludzi, którzy spotykają się raz na jakiś czas i mogą podejmować jakieś decyzje strategiczne. To jest zarządzanie cyberbezpieczeństwem w kraju. Czyli trzy rozproszone certy, pełnomocnik i kolegium. Tak jak wspomniałem, nie było jakichś wielkich ćwiczeń ani wielkiego kryzysu, który pozwoliłby sprawdzić ten układ w boju. Trudno jest odpowiedzieć, czy to wszystko robi dobrą robotę. Mam nadzieję, że my robimy dobrą robotę. Czy przetrwamy w tym kształcie, to czas pokaże, bo jeśli ktoś zdecyduje, że na przykład polityka powinna wziąć górę i nie wiem, instytut badawczy nie jest dobrym miejscem do tego, żeby cywilne bezpieczeństwo prowadzić, no to po prostu to zrobi, tak? To znów wracając do tego, ja będę szukał sposobu, żeby moi ludzie nadal robili ciekawą i ambitną robotę i żeby mieli na to pieniądze. Jeśli to się uda, to będziemy zadowoleni, będziemy może wrócimy do tego, co robiliśmy przed ustawą krajową cyberbezpieczeństwa na przykład. No, najgorsze, co może być, to jest to, że no nie wiem, polityka za bardzo się zainteresuje tym wszystkim, tak? I ktoś postanowi zaorać to wszystko i zbudować jakieś wielkie narodowe centrum wszechświata, które będzie częścią tak naprawdę administracji, nie skusi nikogo ciekawego do pracy, ale na papierze wszystko się będzie zgadzało. Nie? Więc to chyba to jest najważniejsze, żeby to nie na papierze się zgadzało, tylko żeby rzeczywiście robota była robiona.
Rządzący też muszą jakby pojąć to, że jakby siłą są ludzie tak naprawdę, więc to, o czym mówisz, czyli trzeba w tych ludzi inwestować, fajne rzeczy im dawać, to nie tylko jakby papierki, nie tylko wskazywanie, co mają robić, tylko muszą chcieć tak naprawdę.
Zresztą to chyba trochę pobożne życzenia, natomiast trzymamy mocno kciuki za to, żeby twój zespół i z tobą dalej mógł robić to, co robi, czyli bronić polskiego internetu i pomagać organom ścigania w identyfikacji przestępców. Praktycznie ta wiedza fachowa jest niezbędna, znając poziom wiedzy technicznej po stronie organów ścigania, ten element dodatkowego zespołu, który jest w stanie wesprzeć w krytycznych momentach, jest no, bezcenny. Także mamy nadzieję, że nikt wam nie będzie przeszkadzał w przyszłości w pracy i będziecie mogli dalej walczyć z tym, z czym walczycie i działać ku temu, żeby wszystkim nam było trochę w internecie bezpieczniej. Dzięki Przemku za twoją wizytę w naszym programie. Cieszymy się bardzo, że udało nam się tą rozmowę odbyć. Życzymy owocnej pracy w kolejnych miesiącach. Najchętniej bym ci życzył, żebyś nie mieli co robić, ale jestem realistą, więc wiem, że macie co robić, żebyście mieli kim robić i żeby was zapał nie opuszczał.
Spokojnie, zawsze znajdziemy sobie coś do roboty.
I w naszym imieniu oczywiście też pozdrów chłopaków z CERT Polska.
I dziewczyny.
Pogratuluj super roboty. Wspieramy was jak możemy.
Dzięki za zaproszenie.
Dzięki. Do zobaczenia w realu albo w wirtualu.
Do zobaczenia. Pozdrawiam.
Trzymaj się, Przemku.
No dobra, a my mamy teraz chwilę na ogłoszenia duszpasterskie. Powinno pójść szybko. Po pierwsze, to jesteśmy już chyba na wszystkich platformach podcastowych i wszystkich dużych, czyli Spotify, Apple, Google i zwykły RSS. Jeżeli gdzieś nas potrzebujecie jeszcze, żebyśmy się wrzucili, to napiszcie maila na mój adres adam@zaufana3strona.pl, a postaramy się dodać. Ostatnie 8 odcinków już jest, 9 pojawi się pewnie dzisiaj. W końcu to wszystko ogarnęliśmy i wygląda na to, że z grubsza działa, także zapraszamy do subskrybowania. Oczywiście można też nas oglądać jak zawsze na YouTubie, a jak ktoś lubi, to także i na Facebooku. Zapraszam także nadal do zapisywania się na kurs OSINT-u. Wkrótce pierwsze odcinki pojawią się live. Kto zapisze się na powiadomienia, ten dostanie ofertę nie do odrzucenia, czyli najlepszą możliwą, której nie będzie już nigdy później. Także warto zgłosić się na tą listę powiadomień, aby przynajmniej zobaczyć, co mogę Wam zaproponować. Prace trwają, wkrótce kurs rusza. Natomiast za tydzień dołączy do naszego programu nowy gość, Agnieszka Gyszczyńska, prokurator zajmująca się sprawami cyberprzestępczości w Polsce. Liczymy na ciekawą rozmowę z Agnieszką, z reguły rozmowy są ciekawe. Może zarezerwujemy od razu 2 godziny, bo jak Agnieszka zaczyna opowiadać o swojej pracy, to czasem ciężko jest ją zatrzymać, ale postaramy się jakoś tym zarządzić. W ogóle, jeżeli lubicie nasz program, najlepiej wpisać sobie na stałe do kalendarza. 9 wydań udało nam się umieścić o tej samej godzinie. Jedno nie było w niedzielę, ale to było wydanie ekstra. Natomiast w każdą niedzielę przez ostatnie 2 miesiące o 21 był program i taki mamy plan, przynajmniej do końca tego roku gości nam nie zabraknie, a potem poszukamy nowych. Także co niedzielę o 21 możecie na stałe wpisać do kalendarza rozmowę kontrolowaną. A wszystkie linki do serwisów podcastowych, nasze adresy, inne informacje, historię naszego programu znajdziecie na stronie live.zaufana3strona.pl. Także zapraszamy, aby również i tam zaglądać. Stefan oczywiście serdecznie pozdrawia wszystkich słuchaczy i swoich fanów. Wiemy, że ma już swój fanklub. Jest z tego tytułu bardzo zadowolony. On jest strasznie nieśmiały, więc nic nie mówi, ale nad tym też pracujemy.
Adam uczy się brzuchomóstwa, ale to jeszcze trochę potrwa.
Trudna sprawa. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo. Spokojnego wieczoru i do usłyszenia najdalej za tydzień.
Trzymajcie się. Na razie.